Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska, witam w Arsenale Kultury. Dzisiaj będziemy rozmawiać o poznańskim festiwalu Katarzys, festiwalu muzycznym nawiązującym do dziedzictwa chrztu Polski i kultury średniowiecza, czyli kultury być może najbardziej ponadczasowej. Festiwal Katarzys w tym roku trwa od 13 do 21 października, a będę rozmawiać o tym festiwalu z współorganizatorem Katarzys, Katarzys Festival, muzykiem, klawesynistą, organistą Janem Bilertem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To już 6. edycja poznańskiego festiwalu Katarzys, więc tak zakładam, przypomnijmy, jaka jest idea tego festiwalu. Co to jest za festiwal? Dlaczego jest tak wyjątkowy jednak na mapie Poznania? I z czym wiąże się cała idea, która państwu przyświecała przy budowie tego festiwalu?
Ten festiwal rzeczywiście już w 6. edycji trochę o sobie mówi więcej niż na początku, trochę już o sobie zdążył powiedzieć. Początkowo założeniem tego festiwalu, w myśl pomysłu Jana Kiernickiego, który jest pomysłodawcą, dyrektorem i spiritus movens tych wszystkich wydarzeń, to było odniesienie się do początków historii chrześcijaństwa w Polsce, początków państwa polskiego, które to początki najprawdopodobniej powinniśmy wiązać właśnie z Poznaniem, co bywa czasami jakoś pamiętane słabo, albo przynajmniej mówiąc tak bardziej koncyliacyjnie, nie tak jak na to by Poznań zasługiwał. Chodziło więc o to, żeby pokazać w tej perspektywie katedrę, pokazać miejsca, które są w Poznaniu związane z historią i za pomocą tej opowieści spróbować szerzej spojrzeć na to, do jakiej kultury wchodziliśmy wtedy w X wieku, czym jest kultura średniowieczna, kultura europejska, kultura Christianitas, do której Polska wchodziła i którą Polska współtworzyła ze szczególnym przecież odcieniem tego polskiego idiomu.
Bo rozumiem, że Katarzys to jest to odwołanie do wczesnej nazwy chrztu, ale też Katarzys wydaje się, że w powszechnej takiej świadomości wiąże się z pewnym mocnym, silnym przeżyciem takim, które poprzez sztukę potrafi nas wybić z jakichś kolein i dać nam jakąś nową jakość życia, nowe spojrzenie.
Tak, to jest oczywiście to spojrzenie starożytne, związane z teorią dramatu, że katarzys to takie oczyszczenie emocji, też pewnego patrzenia na świat, które przywraca ład w człowieku, a co za tym idzie również przywraca rzeczom ich właściwe miejsce, ich właściwą hierarchię, porządek. To jest w ogóle rola sztuki, myślę, że rola bardzo ważna do odegrania. Poza tym też sobie myślę o tym, jest też pewne powiązanie pomiędzy tą ideą katarzys, a ideą anamnezis, to chyba w Fedonie Platona to się pojawia, czyli że to katarzys, to oczyszczenie, to mocne przeżycie, ten może czasem nawet wstrząs, pozwala nam sobie przypomnieć rzeczy, które gdzieś w głębi jakoś pamiętamy, albo przynajmniej jakoś wiemy, jakoś przeczuwamy, przypomnieć je sobie i jakby na nowo zobaczyć rzeczy stare i to w rozmaitym znaczeniu. Stare też w sensie historycznym, ale też takie, które są stare, bo do nich jako do starych przywykliśmy, a nigdy ich nie widzieliśmy jako nowych. No i właśnie festiwal Katarzys, który szczególnie koncentruje się na tej wcześniejszej dawności, bo gdy mówimy o muzyce dawnej, to często myślimy o baroku, teraz jeszcze też o późniejszych epokach. My myśleliśmy o średniowieczu, szczególnie właśnie tej epoce, która jest czasami traktowana, jakby wszyscy wszystko o niej już dobrze wiedzieli i tylko od średniowiecza się odbijali. Natomiast właśnie okazuje się, i to myślę, że też dowodzi tego tegoroczna edycja, w której średniowiecza jest szczególnie dużo, że średniowieczne jest jednak epoką dla nas bardzo nową.
Średniowiecze to też bardzo długi okres czasu, prawda? Więc wyjątkowo długi, chyba najdłuższy z wszystkich takich epok, które moglibyśmy wydzielić. Mi się z kolei z tym odkrywaniem w sobie tego, co gdzieś głęboko zapisane, a nie uświadomione od razu jakaś idea takiego prawa naturalnego wpisanego w człowieka przychodzi na myśl. Jak państwo w tym roku skonstruowali ten program festiwalu? Bo spotykamy się w takiej połowie festiwalu właściwie.
No tak, w połowie festiwalu, czy może nawet w jakimś punkcie złotej proporcji. No za nami koncerty tego pierwszego weekendu, no bo można powiedzieć festiwal szczególnie oparty jest na takich dwóch weekendowych filarach. Pomiędzy nimi jeszcze są były warsztaty i koncert właśnie chóru warsztatowego, ale pierwszy weekend, czyli piątek, sobota, niedziela, to była opowieść rozpoczynająca się od śpiewu templariuszy w wykonaniu zespołu Ensemble Organum pod dyrekcją Marcela Peresa. To jeden z najbardziej znanych programów tego zespołu, można powiedzieć ikoniczny, wręcz mający z wielką sympatią, to mówię, psychofanów na całym świecie. Jak zobaczymy, ile wyświetleń, ile milionów wyświetleń te utwory na YouTubie mają i jak gorące reakcje też sobie zjednują wśród słuchaczy, to też widzimy, jak o wielu bardzo rzeczach mówimy, gdy mówimy o średniowieczu. Jak ta muzyka właśnie porządkuje często w życiu, też w szukaniu swojej tożsamości wiele spraw. No, śpiew templariuszy to muzyka z manuskryptu Bazyliki Grobu Pańskiego z XII wieku, tam gdzie swoją służbę pełnili właśnie templariusze. Tak się złożyło, przyznam, że trochę przypadkiem, chociaż może właśnie na tym polega sztuka, że łapiemy takie przypadki, że dokładnie ten koncert miał miejsce 13 października w rocznicę tego niesławnego aktu wydanego przez Filipa Pięknego, króla Francji, by aresztować templariuszy. I w pewnym sensie tu historia zataczała koło, dlatego że ten koncert był jakby rehabilitacją templariuszy. Wspaniały Ensemble Organum, którego myślę, że też za sprawą festiwalu Katarzis w Poznaniu nie trzeba już przedstawiać. To Marcel Peres, zwłaszcza to właściwie prawie że domownik festiwalu, tak sobie pozwolę
właśnie
powiedzieć.
Właśnie chciałam wejść w słowo i powiedzieć, że jest to nazwisko już nam chyba miłośnikom kultury w Poznaniu bardzo dobrze znane właśnie.
Tak, tak. No i właśnie Marcel Peres znany jest z tego nie tylko, że jest wybitnym muzykiem i naprawdę geniuszem, gdy chodzi o też zdolność syntezy pewnych faktów, czasami fragmentarycznych z historii muzyki, czy z historii w ogóle kultury ludzkiej, co potem skutkuje no, olśniewającymi właśnie rezultatami. Z drugiej strony też jest człowiekiem, który bardzo potrafi opowiadać historię. Za pomocą muzyki oczywiście, chociaż nie tylko, ale za pomocą muzyki przede wszystkim i właśnie ten śpiew templariuszy to było takie wydarzenie trochę spoza czasu. Raz za sprawą tego, jak ten koncert był poprowadzony, z drugiej strony właśnie za sprawą szczególnego odcienia, jaki do tego, co wiemy o muzyce średniowiecza, jak sobie ją wyobrażamy, właśnie wprowadza ta interpretacja Ensemble Organum. Taka surowa, rycerska, mająca coś w sobie właśnie ze starożytności, coś z Orientu. To też rzeczy bardzo charakterystyczne dla właśnie stylu Marcela Peresa. No i właśnie też dokonująca jakiegoś, myślę, że takiego scalenia w jedno tych różnych wątków, które gdzieś nam kołaczą po głowie, gdy myślimy o czasach katedr, o czasach krucjat, wiekach wiary. No bo właśnie, średniowiecze nie jest jednowymiarowe. To jest ważny wniosek.
Po raz kolejny mieliśmy okazję gościć w Poznaniu Ensemble Organum i czy widzi pan taką potrzebę w odbiorcach, w poznaniakach? Takie może trochę zaczepne pytanie do większego pola dla tego rodzaju muzyki w codziennej czy co niedzielnej liturgii, bo troszeczkę często spotykamy się z pewnym zgrzytem tego, co nas spotyka współcześnie w kościołach od strony muzycznej, z naszymi jakimiś takimi oczekiwaniami, jakie mamy wobec sakrum, czy wobec przeżywania takiego momentu, jak msza święta.
No tak, to złożony temat. Samemu trudno mi też jakoś autorytatywnie się wypowiadać, dlatego że sam pracuję jako organista w kościele, a wiadomo, że trudno być sędzią w swojej sprawie. Ale odwołując się do tego, co Marcel Perez na ten temat mówi, a mówi wiele, bo też charakterystyczne jest to, że we Francji jego dorobek nie jest aż tak wysoko ceniony, wydaje się. Chociaż oczywiście w kręgach eksperckich i w kręgach miłośników tak, no ale gdy chodzi o przełożenie tego na praktykę właśnie liturgiczną, bywa z tym różnie, tak jak opowiada. Natomiast to, na co on zwraca uwagę, abstrahując już od tych różnych polemicznych dyskusji, które wiadomo, że są obecne w kościele i w szeroko rozumianej kulturze liturgicznej, to, że jednak, na co on zwraca uwagę, gdy mówimy o katolicyzmie, mówimy o powszechności i zbyt często utożsamiamy tę powszechność tylko z powszechnością terytorialną, czyli że Kościół jest katolicki, więc powszechny, bo i w jednym i w drugim miejscu na świecie jest ten sam. Marcel Perez trochę inaczej jeszcze stawia akcent. Ta powszechność to również powszechność dziejów, wspólnota pamięci, której właśnie śpiew jest szczególnym depozytem, bo w śpiewie odzwierciedla się oczywiście tekst, teksty święte, bo to są teksty, które są związane właśnie ze śpiewem chorałowym, a z drugiej strony pewien sposób śpiewania, pewna jakby ponad estetyczna estetyka, to znaczy nie podlegająca takim wahaniom, które czasami właśnie w jednej epoce coś windują na same szczyty popularności, a potem w kolejnej epoce to już jest passé. No, śpiew liturgiczny nie jest kształtem kapelusza albo kolorem samochodu. Jest czymś, co właśnie trochę istnieje na innym poziomie spotkania ponadczasowego. I myślę, że to jest ważne, nawet gdy patrzymy na perspektywę międzypokoleniową.
Tak. Chociaż wydaje się, że często też nie są wprost przestrzegane odgórne zalecenia dotyczące na przykład używanych instrumentów podczas mszy, bo te zalecenia są jednak, ale rozumiem, że ta muzyka, podobnie jak łacina, jest takim elementem, może bardziej emocjonalnie też odbieranym niż tak literalnie, który jest w stanie w tym duchu jakimś nas wspólnotowo trzymać. Prawie połowa naszego programu minęła, więc myślę, że czas już zafundować słuchaczom jakiś fragment muzyki, bo skoro mówimy o muzyce, to może posłuchamy czegoś.
No tak, to już byłaby zapowiedź tej drugiej części naszej rozmowy, części, która odnosi się do tego, co przed nami, dlatego że ten weekend to czas, kiedy kończymy festiwal, czy można powiedzieć właśnie tego drugiego filaru. Ostatnim koncertem festiwalu będzie koncert Rolfa Lislewanda i ensemble Kapsberger. To wspaniały muzyk i wspaniały zespół, ale gdy mowa o Rolfie Lislewandzie, to trzeba powiedzieć, że to jeden z najwybitniejszych lutnistów na świecie, swego czasu w tej złotej epoce Jordi Savala, jego prawa ręka, potem bardziej samodzielnie prowadził swoją karierę muzyczną. I to jest człowiek, który na lutni, na instrumencie, który właśnie czasami stereotypowo bywa wiązany tylko z taką, wydawałoby się, dosyć konwencjonalną muzyką dawną. On na lutni postanowił szukać nie tylko, jak rzeczy mogły dawniej brzmieć, co jest skądinąd znanym postulatem tego nurtu historycznie poinformowanego wykonawstwa, ale wzbudzać te same emocje, które one wtedy mogły wzbudzać. Co jest w naszych czasach trudne, bo żyjemy...
No i nie można tego zweryfikować, bo już nie mamy świadków epoki.
Tak, ale wiemy trochę o tym, jakie emocje wzbudzali lutniści dawniej, takie jak dzisiaj rockowi gitarzyści albo jazzowi muzycy. Więc Rolf Lislewand gra na lutni i po dawnemu, i po nowemu. Te jego diminucje, czyli dawne formy improwizowania na bazie melodii, one właśnie często przyjmują formę takich rockowych solówek. Poza tym...
Ale instrument, rozumiem, jest klasyczny, nie
instrument klasyczny, nie. Instrument klasyczny, zresztą wśród muzyków jego ensemble Kapsberger też usłyszymy też cały szereg wspaniałych klasycznych, a dzisiaj też dosyć nieczęsto widywanych instrumentów. Będzie oczywiście lutnia, będzie nickel harpa, czyli tak zwane skrzypce klawiszowe. To taki instrument, który szczególnie dzisiaj chyba kojarzymy z muzyką szwedzką. Będzie kolasione, czyli taka jakby dawna gitara basowa. Będzie gitara barokowa, będzie viola da gamba. Wspaniałe rzeczy też dla miłośników po prostu widzenia, oglądania dziwnych, nietypowych przedmiotów.
Tak, jest też spora uroda w tych starych instrumentach muzycznych, tak. Estetyczna,
ale to tylko ale to tylko narzędzia, bo przede wszystkim skupimy się na muzyce. Muzyka to oczywiście opowieść, która właśnie włącza jako aktorów, muzyków, ale też syntetyzuje. Koncert nazywa się Diminuito. To też nawiązanie właśnie do techniki diminucji, czyli rozdrabniania melodii, można powiedzieć zwielokrotniania tych punktów na linii przelotu muzyki. Tak też nazywa się płyta, którą Rolf Lislevand nagrał ze swoim zespołem w 2009 roku. No i proponuję, żebyśmy posłuchali jednego z utworów z tej płyty, La Perra Mora.
Za nami muzyka wypływająca z Norwegii, Włoch i Francji, ale przed nami też wyjątkowy koncert profesora Jacka Kowalskiego. Niezwykła pieśń o Rolandzie, dlatego że nowy przekład Jacka Kowalskiego, jego interpretacja, troszeczkę o tym koncercie, który przed nami.
No tak, to jest naprawdę niezwykły koncert. O ile niezwykłość bywa trochę nadużywanym pojęciem, to on jest rzeczywiście szczególny, dlatego że to będzie prawykonanie nowego przekładu właśnie tej wielkiej, słynnej pieśni o Rolandzie, czyli można powiedzieć eposu, który zbudował etos średniowiecznego rycerza. Mamy świadectwa, że pieśń o Rolandzie była wśród rycerstwa europejskiego znana, ceniona, no i jest zasobem pewnych znaków, kodów kulturowych, za pomocą których odczytujemy rycerskość, rycerstwo. Jacek Kowalski od lat zajmuje się muzyką właśnie dawną poezją, jest wspaniałym, niezrównanym tłumaczem dawnej poezji, który właśnie potrafi oddawać też w dzisiejszym języku pewne niuanse, które gdyby tłumaczyć literalnie rzeczy dawne, dzisiaj dla nas nie byłyby tak czytelne jak dla ludzi właśnie sprzed 800 lat. Pieśń o Rolandzie to też jest szczególna opowieść, dlatego że jest to opowieść, epos, który właśnie przynależy trochę do kultury mówionej, innej niż tylko kultura pisana. Wiadomo, że w kulturze europejskiej często skupiamy się na tym, co pisane, na kulturze pisma, ale przecież przez setki lat współistnieją ze sobą kultura oralna, czyli kultura opowiadania rzeczy przede wszystkim, nie zapisując ich, no i właśnie kultura notacji. Jak było z pieśnią o Rolandzie, to przypuszcza się tak przynajmniej Joseph Bédier, wielki badacz literatury francuskiej, który też w pewnym sensie przywrócił nam francuskie średniowiecze do tej takiej szerszej recepcji. On uważał, że pieśń o Rolandzie wywodzi się z pieśni śpiewanych dla pielgrzymów, którzy zmierzali do Santiago, to tam w Pirenejach właśnie hrabia Roland w tylnej straży Karola Wielkiego miał stoczyć nierówną walkę z Saracenami, chociaż właściwie to zdaje się, że byli Baskowie w wąwozie Roncevaux. No i ta opowieść miała jakoś uatrakcyjniać przechodzenie właśnie tamtym szlakiem przez pielgrzymów. Pierwsze świadectwo pisane znajdujemy w XII wieku. Przypuszcza się, że w XI wieku pieśń o Rolandzie powstała. Gdy o tym mówimy, trzeba sięgnąć do tego zasobu środków literackich, jakie ujawniają się w całym blasku, kiedy ktoś to opowiada z muzyką, kiedy ktoś nie tylko nam relacjonuje, ale opowiada jako świadek, jako ktoś, kto to widział, kto to przeżył, kto prawie że cudem uratował się z tej rzezi. No i Jacek Kowalski to potrafi. Jego sposób opowiadania, jego sposób współrezonowania ze sztuką, którą przekazuje, jest taki, że słucha się go jak właśnie naocznego świadka.
To o Jacku Kowalskim wraz z klubem Świętego Ludwika i pieśni o Rolandzie, ale co jeszcze?
No tak, trochę się tak poruszamy ruchem konika szachowego, no ale to szachy to królewska gra. Myślę, że gdy właśnie mowa o tym, co nas czeka w ten ostatni weekend, warto nie przegapić dwóch rzeczy. Jedna to nieszpory, które będą w sobotę w kościele Najświętszej Maryi Panny, a druga to potańcówka, ponieważ właśnie gdy mowa o katarzis...
Dziękuję, bo sama chciałam tę potańcówkę upomnieć się o nią, żebyśmy o niej powiedzieli, ale już tutaj pan Jan Biller tu mnie uprzedził.
Tak, bo katarzis to nie tylko właśnie festiwal rozumiany jako na żywo słuchanie płyty, bo tak czasami no, można by streścić to, na czym festiwal polega. Ale tu chodzi o święto, to słowo festiwal oznacza i do tego nas zobowiązuje, a gdy święto, to po prostu przeżywanie czasu dobrze i razem. No i właśnie poza koncertami, poza warsztatami, bo przecież w toku festiwalu odbyły się też dwa cykle warsztatowe. Jeden warsztat kaligrafii, który prowadził Daniel Dostal i jakby wchodzenie w głąb tego, co nam niesie litera, warsztaty Codex Calixtinus z Marcelem Peresem, ale poza warsztatami i poza wspólną pracą chcemy się też po prostu spotkać i to spotkać na szczególnie głębokim poziomie. Do tego okazją będzie wspólna modlitwa, nieszpory, no i też wspólny taniec. Po tańcówki jedna właśnie dzisiaj, wieczorem, teraz się odbywa, a druga to w sobotę, po ostatnim koncercie Rolfa Lislewanda. Taka na zakończenie potańcówka w Panugarze, w domu tramwajarza. To też okazja do tego, żeby trochę na żywo i eksperymentalnie, nie tylko tak poznawczo, nie tylko a priorycznie, ale empirycznie przeżyć tradycję, bo gdy gra się do tańca, to nie tylko nogi same do tańca się rwą, ale muzyka też jakoś się sama porządkuje.
Ja się wybieram, więc muszę się zapytać, czy potrzebne są jakieś wyjątkowe umiejętności taneczne? Czy trzeba się wpisać w kanon tańca średniowiecznego? Czy można tak się poddać muzyce i... Można i też się... zostanie to zaakceptowane.
No właśnie, można się poddać, bo też chcemy przekonywać za pomocą tych wydarzeń i koncertowych, i warsztatowych, i tanecznych, że to jakoś jest w nas, że ta kultura dawna, chociaż to może brzmi trochę patetycznie, ale ma swoje praktyczne skutki, ona gdzieś w nas pozostaje. Czasem uśpiona, czasem trochę przyprószona jakimś kurzem, można powiedzieć, spraw bieżących, ale ona gdzieś w nas jest i czeka na to, żeby ją obudzić.
Ja myślę, że to jest doskonała puenta. Poza tym zatoczyliśmy takie piękne koło w naszej rozmowie. Zapraszamy jeszcze na te wydarzenia festiwalowe, na które możemy zaprosić. Bardzo dziękuję Państwu, że wraz z nami zanurzyli się Państwo w piękną, bogatą kulturę średniowiecza poprzez festiwal Katarzys. I bardzo dziękuję za rozmowę mojemu gościowi Janowi Billertowi, współorganizatorowi festiwalu Poznań Katarzys. I od razu zapraszam na stronę festiwalu, dlatego że tam wszystkie wiadomości będą Państwo mieli na bieżąco, łącznie z galeriami z poprzednich edycji, też pełnym programem festiwalu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.